Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłonią się Państwu poranku. Dziś w Poznaniu rozpoczyna się Budma, największe targi budowlane w Europie Środkowo-Wschodniej. I to jest w tym tygodniu nasz temat numer jeden. Pewnie dla wszystkich tutaj poznaniaków, no ale myślę, że temat ostatnio w ogóle gorący. O tym także będę rozmawiał z naszym dzisiejszym gościem w studiu Arkadiusz Urban, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości. Witam Pana serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co tu się czarować, Panie Prezesie? Mieszkania to dziś jest towar ogromnie deficytowy. Jak dołożymy do tego te okoliczności ostatnich miesięcy, lat, wojna na Ukrainie, pandemia, to jak kredyty podrożało, no to już dawno nie było takiej zapaści na rynku.
Tak, oczywiście mamy sytuację trudną we wszystkich sektorach gospodarczych. One się bardzo szybko przekładają na rynek mieszkaniowy, ale to jest taki segment rynku, który oczywiście mniej więcej 2 lata się wygasza i 2 lata odbudowuje. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją taką, w której ten rynek już w zeszłym roku był w dobrej kondycji, dlatego że jeżeli mówimy o pierwszym kwartale zeszłego roku, to 80% mieszkań, jakie było wtedy budowane, było już sprzedane na miniony rok i 40% na ten rok. Mówimy o pierwszym kwartale zeszłego roku.
Ilość na przykład kredytobiorców bardzo spadła.
Tak, oczywiście. Natomiast ja mówię o drugiej stronie medalu. Dokończę tylko tą myśl, która opisuje sytuację, jeżeli chodzi o inwestorów, o przedsiębiorców. Jeżeli my mówimy o tym, że już w pierwszym kwartale było sprzedane 80% i 40% na ten rok, to znaczy się, że w roku obecnym było, że tak powiem, dla inwestorów miękkie lądowanie, można powiedzieć. Oczywiście, jeżeli mówimy z kolei o drugiej stronie medalu, czyli o osobach, które czekają na mieszkanie, chcą mieć mieszkanie, no to sytuacja, można powiedzieć, nigdy nie była dobra, ale nigdy też nie była tak zła jak obecnie, jeżeli mówimy o ostatnich latach. To dotyczy oczywiście wszystkich segmentów naszego rynku.
Tak, ale że tak powiem, budownictwo jest takim papierkiem lakmusowym. Ja nawet dodam jedną rzecz, bo mówię o takim systemowym problemie, bo nawet prezes PiS-u Jarosław Kaczyński powiedział, że co jak co, ale w mieszkaniówce nam się nie udało. Nie udało nam się pobudzić tego rynku na tyle, żeby ludzie, którzy...
Nie, tego prezes nie mówił. Prezes mówił o tym, że nie udało się Mieszkanie Plus. Nie mówił o tym, że rynku się nie udało...
To co miało pobudzić rynek?
Nie. Bo rynek rzeczywiście został pobudzony. Bo jeżeli mówimy o tym, że było budowane w ostatnich latach 120-130 tysięcy mieszkań, to nigdy też wcześniej dużo mieszkań... Nigdy tyle nie
tylko
było budowane.
Przyhamowała więc ta możliwość szerokiego
państwo ma szereg instrumentów. Pierwszy segment to są oczywiście uwarunkowania formalno-prawne. I w tym segmencie zostało dużo pozytywnych zmian zrobionych, skoro to budownictwo tak szerokim frontem ruszyło i rzeczywiście było, tak jak mówię, 130 tysięcy mieszkań rocznie oddawanych do użytku. Zupełnie inna rzecz to są te segmenty rynku, w których mamy osoby, które nie mają zdolności kredytowej, a mają zdolność czynszową. I tutaj oczywiście...
Czy to nie jest największa grupa tak naprawdę?
No dzisiaj to już jest największa, na pewno.
No właśnie.
Bo jeżeli byśmy wzięli za 100% osoby, które miały tą zdolność kredytową przed wybuchem wojny na Ukrainie, czyli dokładnie rok temu, no to po roku trwania wojny ta ilość nam spadła do jakichś 15% z tych 100%.
Ogromna ilość,
tak, ogromna ilość straciła tą zdolność kredytową. Jeżeli do tego dodamy te osoby, które nie miały tej zdolności kredytowej przed wybuchem wojny, no to się okazuje, że to jest około 5-8%, które mają tą zdolność kredytową. Co więcej, żeby jakby podkreślić dramat tej sytuacji, w tym samym czasie dwukrotnie wzrosła ilość mieszkań kupowanych za gotówkę i dwukrotnie ilość nieruchomości kupowanych przez Polaków za gotówkę za granicą.
Która ma pieniądze. Ale ja myślę, że nie rozwiążemy problemu, dopóki nie zaspokoimy. Ja nie chcę nikogo nazywać, stygmatyzować, nazwijmy to grupą średnich konsumentów, średniaków tak zwanych.
Tak.
To jest największa grupa.
Oczywiście.
Oni najwięcej, to są ci właśnie, którzy nie załapują się ani na mieszkania socjalne, czyli te komunalne przy najniższych dochodach. nie załapują się na kredyty, bądź po prostu boją się spłacać raty w tych dzisiejszych niepewnych
czasach. Ta grupa nam się dramatycznie poszerzyła i dla tej grupy, można powiedzieć tak przypadkowo, w sensie czasowym, powstał program społecznych inicjatyw mieszkaniowych.
I wy za nim stoicie, bo nie rozmawiamy przypadkowo.
Tak, my za nim stoimy. Tak,
Krajowy Zasób Nieruchomości, słowo zasób jest tutaj kluczowe dla
mnie. Dlatego, że no, oczywiście nie da się budować nieruchomości, mieszkań bez zasobu nieruchomości, bez po prostu gruntów. My takie grunty mamy. Tworzymy spółki, właśnie te społeczne inicjatywy mieszkaniowe we współpracy z gminami i albo gminy, albo my mamy te grunty, które wnosimy do spółek. Co więcej, jest to program nakierowany też na średnie, małe gminy, dlatego że to one bardzo często nie mają możliwości podjęcia takiej inicjatywy mieszkaniowej. W dużych miastach mamy deweloperów, rynek mieszkaniowy jest rozwinięty, są towarzystwa budownictwa społecznego, własne często nawet firmy, którymi miasto dysponuje. Natomiast w małych gminach ten problem jest postawiony, można powiedzieć, na głowie. Tam one często nie mają żadnej spółki komunalnej, a co dopiero mówić o budowaniu mieszkań, a prozaiczne są potrzeby. Tam potrzebne są, jest kilkadziesiąt góra mieszkań dla lekarza, tak, weterynarza.
Żaden deweloper tam się nie pojawi.
Żaden deweloper się tam nie pojawi.
Mieszkań. Dobrze, ale prawda jest taka, że to musi być wybudowane tanio. A teoretycznie te społeczne inicjatywy mieszkaniowe mają budować bez zysku. To mają być inicjatywy non-profit. Czyli po prostu zmaksymalizować to, żeby to było jak najtańsze. I dlatego, żeby było ludzi stać przede wszystkim na czynsz, na wkład.
Tak, forma społecznych inicjatyw mieszkaniowych to tak naprawdę w pewnym sensie taka forma robót publicznych, gdzie nie budujemy dla zysku, ale dla zrealizowania celu. Mhm. Tym celem jest cel mieszkaniowy. I tutaj rzeczywiście dzięki temu, że mamy wsparcie ze strony Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, który finansuje wkład własny gmin w utworzenie spółki, bo już na dzień dobry każda z gmin dostaje od nas 3 miliony złotych na objęcie udziału w takiej spółce, a więc jakby ten cały etap przygotowawczy zorganizowania tego przedsięwzięcia, prac architektonicznych, koncepcyjnych jest możliwy niejako z marszu, jeżeli chodzi o rozwój spółki. Z drugiej strony mamy 10% wartości inwestycji dofinansowania w 10% wartości inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Kolejny element to jest Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego do 35% wartości inwestycji.
Taka górka się robi z tego,
tak, bo to mamy taki montaż finansowy. Jest kilka elementów, które już zacząłem przedstawiać. I kolejny to jest Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie mamy kredyt SBC tak zwany, czyli kredyt dla społecznego budownictwa mieszkaniowego, społecznego budownictwa czynszowego, dlatego SBC. I tutaj ten kredyt jest też bardzo korzystny, 3-miesięczny WIBOR bez marży w banku, z tym, że oczywiście ten WIBOR bardzo wzrósł ostatnio, dlatego pracuje teraz rząd nad tym, ażeby ten WIBOR zamrozić na poziomie 2%.
To jeśli chodzi o gminy, o to, co gminy zyskują, a co ewentualnie zyskują potencjalni użytkownicy, no bo to mogą być też właściciele, no bo to są mieszkania społeczne z opcją.
Tak, bo to jest ostatni element tej całej układanki finansowej, czyli mieszkańcy. Tak, takie nieładne słowo, partycypanci, bo oni partycypują w tym całym przedsięwzięciu. Oni dokonują wpłaty, tej pierwszej wpłaty, która potem ich zobowiązuje do tego, żeby uczestniczyć w przedsięwzięciu i płacić czynsz, w którym to czynszu jest rozliczany kredyt zaciągany przez spółkę.
Bo nie muszą w banku brać, kredytu, bo ten kredyt bierze spółka.
Dokładnie.
Tak, to rozumiem na logikę.
Dokładnie tak. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli dla osób, które nie mają zdolności kredytowej. Stąd też spółka ten kredyt zaciąga. No, dzisiaj to jest około 30%. Jeśli wejdzie KPO, on może spaść nawet do 10% ten kredyt. Ale tak czy owak kredyt, jak wszyscy wiemy, mieszkaniowy to jest 20-30 lat. No i przez ten okres kredytowania przez bank naszego przedsięwzięcia te osoby spłacają go w czynszu. Ta wpłata własna była na początku określana, mówię, przed wybuchem wojny na poziomie 20-30 tysięcy. Takie były wyliczenia. Dzisiaj niestety ze względu na kryzys wzrosło to dramatycznie. Dlatego też znowu tutaj wracam do tych przedłożeń rządowych, w których mowa jest o mieszkaniu bez wkładu własnego. My jesteśmy za takim urealnieniem tego wkładu własnego do tego poziomu 20-30 tysięcy, o jakim mówiliśmy, bo on niestety poprzez wojnę wzrósł dramatycznie do 80 tysięcy.
No,
to według mnie nie jest ten program. To nie jest ten program, nie ci ludzie, więc musi on zostać obniżony. Bardzo się cieszę z tego, że Ministerstwo Rozwoju podjęło tutaj też takie działania, żeby ten program wesprzeć obniżeniem wkładu własnego. Czynsz potem, który będzie rozliczany i który jest uwarunkowany również...
On bardzo będzie się różnił, no bo tam jest
wartością odtworzeniową. Tak, nie. On zawsze będzie niższy od wartości rynkowej. Trudno oczywiście dzisiaj mówić jak, ale można tak szacować, tak jak było to wcześniej przez nas szacowane, że będzie to około 10% mniej niż ceny rynkowa, więc na pewno nie będzie to ani cena rynkowa, ani coś więcej
niż
cena rynkowa.
Nikt nie będzie nikomu sprawdzał dochodów też.
Tak, oczywiście. Rozumiem.
To kolejna sprawa, kto tak naprawdę może wnioskować? No bo już wiemy, że osoby, które mają zdolność czynszową, że tak się wyrażę, ale czy jest jakiś limit górny, wiekowy, zarobkowy?
Nie, tutaj limitu jako takiego nie ma. Ustawa określa pewne ogólne zarysy, natomiast szczegóły w każdej sytuacji określa gmina. Kto będzie mógł, na jakich warunkach przystąpić
ale
do tego programu.
Co do zasady nie ma ograniczeń wiekowych,
nie
jak
ma,
rozumiem.
Nie ma,
50-latek
absolutnie każdy
może spokojnie
absolutnie
o to aplikować. No dobrze, no, ale do tego trzeba dwojga. Więc jak to wygląda, jeśli chodzi o gminy? Czy jest duże zainteresowanie?
Jest bardzo duże zainteresowanie.
Jak to w Wielkopolsce też wygląda?
Jest bardzo duże zainteresowanie. Tym programem muszę powiedzieć, że na ogół ono przerasta projektowane przez nas ilości wybudowanych mieszkań. My po roku działalności mamy 30 takich społecznych inicjatyw w skali Polski. Aktualnie mamy około 10-15 mniej więcej takich kolejnych przygotowanych społecznych inicjatyw. Łącznie weszło do programu 350 gmin, kolejne 150 właśnie jest w tych przygotowanych następnych społecznych inicjatywach mieszkaniowych, a więc mówimy o około 500 gminach.
Co czyli oznacza, tak gdzieś 1/4 w Polsce.
Czyli tak 1/4 tych gmin. Ja myślę, że docelowo to może być 1/2 nawet gmin w Polsce, które mogą wejść w ten program, no bo trzeba mieć grunty, zapotrzebowanie i tak dalej. Tutaj tych osób rzeczywiście jest wiele. W Wielkopolsce mamy dwie społeczne inicjatywy mieszkaniowe, SIM Wielkopolska i SIM Zachodni. Łącznie to jest w jednym 1200, w drugim 1600
jakie to
mieszkań.
Jakie to są miejscowości? Bo...
Och, teraz nie wymienię. Łącznie bym powiedział tak, w jednym jest 16, o ile pamiętam dobrze, gmin, w drugim
czyli one
jest
się mogą
13.
Łączyć,
tak, absolutnie. I to jest
ale
oczywiście...
gdybym Poznań chciał, albo na przykład Kalisz, albo
Kalisz
Piła,
jest
to...
akurat.
A, no, proszę bardzo.
Kalisz
no to...
jest.
To potrafiłem.
Tak.
Ale to nie jest tak, że co do zasady duże miasto nie może na przykład...
Nie, oczywiście, że nie. Duże miasta też się zaczynają zgłaszać. Mamy właśnie Wrocław chociażby, SIM Wrocław. Mamy... Gliwice, ostatnio się zgłosił Rzeszów, jest zainteresowanie zgłaszane ze strony Gdańska, Krakowa, więc oczywiście te
Poznań
większe miejscowości...
Poznań
się nie zgłaszał, niestety.
To może by się przydało rzeczywiście gdzieś tam powymieniać jakieś...
No serdecznie zapraszamy wszystkich zapraszamy oczywiście do uczestnictwa w programie.
Jak pan ten potencjał ocenia w ogóle? Mówiliśmy, że to może być nawet połowa gminy, ale w tym sensie jak bardzo on może zaspokoić tę lukę i tych, no już będę się trzymał tego słowa, średniaków. Jak wiele osób może z tego skorzystać?
Oczywiście program jest warunkowany wieloma zmiennymi. No, z jednej strony mamy rosnące zapotrzebowanie, ale to rosnące zapotrzebowanie wymaga wsparcia ze strony państwa, a tutaj państwo wspiera szereg innych obszarów, czy to chociażby w formie zerowej stawki VAT-u na artykuły spożywcze, więc tak
mówię, nie chcę rozwijać. Ale problem się rozwiązuje tego, w tym ale momencie.
Tak, a oczywiście mówimy tutaj o pewnym zaspokajaniu pewnego segmentu rynku. Jeżeli pan redaktor wspomniał wcześniej o tym, że może być co druga gmina, a dzisiaj jest co czwarta, możliwa do objęcia tym programem, to oznacza, że docelowo mogłoby to być 100 tysięcy mieszkań, jeżeli mówimy o tych gminach. To oczywiście, można powiedzieć, na dzień dobry nie rozwiązuje problemów, ale jest dobrym asumptem do tego, ażeby go zacząć rozwiązywać w sposób systemowy.
No to zachęcamy w takim razie. Zdaje się, że to jest całkiem dobry sposób rzeczywiście dla tych mniejszych, średnich gmin. Kiedy pierwsze mieszkania? Tak krótko tylko?
Pierwsze mieszkania, które mamy w Lęborku, będziemy oddawać do użytku już w październiku tego roku.
No i zobaczymy, jak to wyjdzie.
Dziękuję bardzo.
Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Urban, gość porannej rozmowy Radia Poznań.
Bardzo dziękuję.